Z popołudnia wnet jeszcze zostaniemy przy sprawach europejskich. W studio redaktor Magdalena Cedro, Dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W piątek zakończył się ostatni szczyt Rady Europejskiej, któremu przewodniczył Donald Tusk i to nie tylko dlatego był szczyt niezwykle ważny, ale także wydaje się, że na tym szczycie udało się ustalić kompromis co do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale zanim do Brexitu przejdziemy, to podsumujmy może te 5 lat Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Polski były premier odchodzi starczą z tego stanowiska.
Zależy kto będzie odpowiadać na to pytanie. Ja wydaje mi się, że zależy też od tego, czy będzie to obserwator w Polsce, czy za granicą. Ponieważ rzeczywiście Donaldowi Tuskowi udało się zbudować bardzo, wypracować pewną markę wśród dziennikarzy i opinii publicznej na Zachodzie. On jest rzeczywiście bardzo lubiany wśród dyplomatów, ale również wśród przywódców, którzy biorą udział w szczytach unijnych. I rzeczywiście jest on politykiem, bo teraz się mówi o tym, że jest zresztą kandydatem już oficjalnie na stanowisko szefa Europejskiej Partii Ludowej, największego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. I mówi się o tym, że zasadniczo nie ma większej konkurencji.
Że podejmie kolejne ważne europejskie stanowisko, chociaż chyba nie tak ważne i nie tak prestiżowe, rzecz jasna, jak szef Rady Europejskiej, bo to jest stricte partyjne stanowisko, nie dające tak wielkich wpływów, tak wielkiej możliwości oddziaływania w brukselskiej administracji.
Zdecydowanie, ale z drugiej strony pozwoli mu brać udział w debacie publicznej w Polsce i w życiu politycznym, czego nie mógł robić jako szef Rady Europejskiej, a co wielokrotnie mu zarzucano.
Ten ostatni szczyt Rady Europejskiej był pod wieloma zadami symboliczny. Tam zapadła decyzja, że Unia Europejska zamyka się przynajmniej na razie na rozszerzenie w kierunku Bałkan Zachodnich, czyli Macedonia Północna, czyli Albania, a z drugiej strony podjęto decyzję, że będzie cywilizowany rozwód z Wielką Brytanią. Tak, Unia Europejska nie jest w stanie pójść do przodu, a jedno z istotnych państw odchodzi.
Jeszcze jedna kwestia, w której nie udało się przywódcom znaleźć porozumienia, dużo mniej medialna niż te dwie pozostałe, to jest kwestia europejskiego budżetu na lata 2021-2027. Zawsze negocjacje budżetowe to jest taki okres, w którym ściera się bardzo wiele interesów, ale chyba tak wielkich różnic nie było nigdy, ponieważ są kraje takie jak Szwecja, Austria, Dania i Holandia, które chcą bardzo małego budżetu, które chcą oszczędności. Natomiast są też kraje takie jak na przykład Polska i Francja, które chcą, by ten budżet był większy. Natomiast co do krajów Bałkanów zachodnich, to niewątpliwie jest to cios dla samej polityki unijnej, ponieważ ta dyplomacja unijna, co by o niej nie mówić, miała jedno bardzo skuteczne narzędzie przez lata i to była właśnie ta perspektywa członkostwa dla krajów ościennych. I dzisiaj widzimy, że to narzędzie się w pewnym sensie wyczerpało, ponieważ opinia publiczna, obywatele w niektórych krajach zachodnich, tutaj przede wszystkim mam na myśli Francuzów, którzy głośno mówią nie nowym krajom członkowskim, widać, że to narzędzie może przestać działać, ponieważ w tych kwestiach, w kwestiach rozszerzenia, decyzje podejmowane są jednomyślnie.
I tutaj nie ma zgody nie tylko wobec Ukrainy, ale także wobec znacznie mniejszych państw, wydawałoby się będących znacznie mniejszym zagrożeniem, czy znacznie mniej kłopotliwych dla Unii Europejskiej.
Pamiętajmy również, że Macedonia Północna zrobiła bardzo dużo, łącznie z Grecją. Grekom bardzo zależy na tym, dlatego dla nich oni również apelują do Francji o zmianę zdania. Grecy zgodzili się na to, by Macedonia Północna nazywała się Macedonią Północną. Wcześniej bardzo długo obie strony dochodziły do tego kompromisu, ale Grecja wie, że to jest w interesie całej Europy, ale również Grecji i tego regionu, stabilności tego regionu, by Macedonia Północna weszła do Unii Europejskiej. I
powiedziała pani, że to jest temat medialny w polskich mediach, prawie w ogóle się nie rozmawia o tym rozszerzeniu, o tej kwestii Bałkanów Zachodnich, kwestii żywotnej, no bo Macedonia zmieniła nazwę swojego państwa po to, żeby wejść do Unii Europejskiej, po czym dwa kraje, Francja i Dania, mówią nie. Znaczy, to jest też sygnał, że cokolwiek byście nie zrobili, jakkolwiek byście się nie postarali, żeby wejść do Unii Europejskiej, to efekt będzie negatywny.
Mówili o tym wiele polscy dyplomaci, również premier Mateusz Morawiecki po szczycie. Rzeczywiście być może powinniśmy rozmawiać o tym więcej, ponieważ to jest również ścieżka, na którą my weszliśmy w 1994 roku i ona 10 lat później zakończyła się sukcesem. Chciałam zaznaczyć, że pierwszy kraj, który teraz czeka na rozpoczęcie rozmów akcesyjnych, złożył swój wniosek, to była właśnie Macedonia Północna, złożył swój wniosek o członkostwo w 2004 roku, czyli czeka na rozpoczęcie tego etapu już 15 lat.
To pokazuje także pewien kryzys Unii Europejskiej. To jest tak odczytywane na tych najwyższych gremiach, jaką jest Rada Europejska, czyli spotkanie szefów rządów państw członkowskich, że Unia Europejska przestała być organizacją sterowną, która ma jeszcze w sobie siłę, żeby się rozszerzać.
Wszystkie oczy w czasie szczytu były skierowane na Emmanuela Macrona, prezydenta francuskiego, który twardo mówił nie i nie pomogła narada, bo w nocy z czwartku na piątek to, co zatrzymało przy stole rozmów wszystkich przywódców, to była właśnie kwestia rozszerzenia. Próbowano wytłumaczyć prezydentowi francuskiemu, jak ważne jest to dla regionu, natomiast prezydent Macron, podobnie jak francuska opinia publiczna, uważają, że kraje bałkańskie są zbyt kłopotliwe, jest tam dużo korupcji, jest tam dużo przestępczości, tylko że z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na dynamikę w tych krajach, to im bardziej oddala się ta perspektywa członkostwa, tym większa jest tam właśnie korupcja i problemy.
I tym mniejsza wola reform, tym mniejsza wola wprowadzenia zachodnich standardów do administracji publicznej w tamtych państwach.
Tak jest.
No to opisaliśmy proces, dlaczego Europa się nie rozszerza, a w zasadzie Emmanuel Macron jakoś zyskał na tym sprzeciwie, czy stracił? Jaka jest pozycja polityczna przywódcy Francji po tym szczycie?
On zdecydowanie zyskuje w oczach opinii publicznej we Francji, ponieważ z tym on postanowił być taki trochę wycofany, nasłuchuje nastrojów we Francji, ponieważ wie, że jego wybuchowe, takie spontaniczne pomysły bardzo często są źle odbierane we Francji. Więc to zdecydowanie jest na plus.
Pokazał, że polityk, który miał co najmniej 3 przełomowe wystąpienia, które miały dać nowy powiew energii w Unii Europejskiej, w tej chwili jest politykiem defensywnym, politykiem, który boi się podjąć odważnej decyzji, bo boi się o niechęci swoich własnych obywateli.
Francja w zasadzie od początku swojej prezydentury Emmanuel Macron mówił nie nowym krajom członkowskim. Zresztą podobna sytuacja, w której Komisja Europejska poprosiła kraje członkowskie o rozpoczęcie negocjacji z Albanią i Macedonią Północną. Podobny etap był rok temu i również wtedy Francja powiedziała nie, więc jakby mamy i znowu za rok w maju, znowu będzie ta sama sytuacja, tylko pytanie, czy wtedy Francja zdecyduje się na to.
A to jakoś pomaga w tym polsko-francuskim sporze, bo taki chyba istnieje w ramach Unii Europejskiej, że teraz Mateusz Morawiecki może wyjść i powiedzieć, proszę nas nie krytykować, bo wy jesteście głównym hamulcowym Unii Europejskiej i to wy, Francuzi, i to ty, Emmanuelu Macronie, jesteś osobą, która jest kulą u nogi naszej wspólnoty.
To jest zdecydowanie argument, który można podnosić na arenie Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że nie tylko premier Mateusz Morawiecki może tego argumentu użyć, również kanclerz Angela Merkel nie zgadza się na tę linię francuskiego prezydenta.
No to na koniec naszej rozmowy kwestia zmniejszenia się Unii Europejskiej, a nie rozszerzenia. Wielka Brytania, mamy informację, zdaje się, z ostatnich chwil, bo trwa posiedzenie Izby Gmin, że speaker tej Izby, John Bercow, postanowił przełożyć głosowanie nad Brexitem, czyli trochę wywrócić stolik tych negocjacji na ostatniej prostej.
Z drugiej strony speaker kieruje się regulaminem, a regulamin Izby Gmin mówi o tym, że na jednej sesji parlamentu nie można przedkładać tej samej ustawy pod głosowanie. W sobotę Izba Gmin zdecydowała o tym, że powróci do sprawy dzisiaj, w poniedziałek, a jest to samo posiedzenie, więc rzeczywiście tutaj postępuje zgodnie z regulaminem, ale z drugiej strony wprowadza pewien chaos, chociaż z drugiej strony daje czas zwolennikom drugiego referendum na podliczenie głosów, a premierowi Borisowi Johnsonowi daje szansę na poszukanie większości w sprawie umowy, którą wynegocjował w zeszłym tygodniu właśnie na szczycie w Brukseli.
A podobno taka większość powoli się znajduje.
Są bardzo różne opinie i zobaczymy. Theresa May i jej rząd również powtarzali trzykrotnie, że taka większość jest i trzykrotnie okazywało się, że jej nie było.
czyli brytyjski roller coaster cały czas jedzie i nie zdąży się zatrzymać, a następny punkt kontrolny to jest 29 października, czyli za 8 dni.
Tak jest. Do końca października Wielka Brytania miała wystąpić zgodnie z obietnicami Borysa Johnsona z Unii Europejskiej. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie kolejne
3 miesiące, to wszystko zależy od decyzji i samych Brytyjczyków, ale także od tego, czy to za tą decyzję podpisze się Rada Europejska, Magdalena Cedro, a właśnie kolejna Rada Europejska kiedy jest? W grudniu dopiero.
Tak jest, kalendarzowo, ale kto wie, może być nadzwyczajne posiedzenie.
A Donald Tusk kończy swoją misję 30 listopada, więc być może jeszcze będzie miał okazję po raz kolejny, już tym razem pewnie ostatni, poprowadzić spotkanie Rady Europejskiej. Magdalena
Cedro. Jeszcze nie wszystko stracone, wrócimy do tej rozmowy.
Jeszcze możemy do tej rozmowy wrócić. Magdalena Cedro, Dziennik Gazeta Prawna. Tymczasem kończymy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za minutę godzina 6:00. Łukasz Jankowski, Piotr Szydłowski. Mówimy i Jan Oleński, oczywiście jako wydawca. Mówimy Państwu do usłyszenia do jutra o godzinie 16:00. To tyle w popołudniu wnet na dzień dzisiejszy, 21 października. Mówimy Państwu do usłyszenia.
Popołudnie wnet.
87,8 FM, Warszawa. Kraków 95,2 FM. Radio Wnet. Radio dwóch prędkości.